I pierwsze i drugie czytanie zmieniłem bardziej, dopasowałem do dzisiejszej Ewangelii, która jest trochę dziwna, jeśli zapraszcie.
Czytanie według Księgi Wyjścia. Pierwszy opis powołania Mojżesza. Po długim czasie umarł król egipski. Izraelici narzekali na swoją ciężką pracę i jęczeli, a narzekanie na ciężką pracę dochodziło do Boga. I wysłuchał Bóg ich jęku, pamiętał bowiem o swoim przymierzu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Spojrzał Bóg na Izraelitów i ulitował się nad nimi. Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia Jetry, kapłana Madianitów, zaprowadził pewnego razu owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej Choreb. Wtedy ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala? Gdy zaś Pan ujrzał, że Mojżesz podchodzi, żeby się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu: Mojżeszu, Mojżeszu. On zaś odpowiedział: oto jestem. Rzekł mu Bóg: nie zbliżaj się tu, zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Powiedział jeszcze Pan: jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga. Pan mówił: dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemiężców, znam więc jego uciemiężenie. Stąpiłem, aby go wyrwać z ręki Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód, na miejsce Kananejczyka, Chetyty, Amoryty, Peryzyty, Chiwity i Jebusyty.
Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I miasto święte, Jeruzalem nowe, ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jako oblubienica, zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi i będą oni Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi i otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie, ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. Rzekł zasiadający na tronie: oto czynię wszystko nowe. I mówi: napisz. Słowa te wiarygodne są i prawdziwe. I rzekł mi: stało się. Jam alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia. Zwycięzca to odziedziczy i będę Bogiem dla niego, a on dla mnie będzie synem. A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i wszelakich kłamców udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. To jest śmierć druga.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli go w ten sposób: nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: jeżeli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i nie wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, potem trzeci i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział: dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani są godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu zmartwych, ani żenić się nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. Oto słowo Pańskie. Sadduceusza to była arystokracja świątynna, najwyższa hierarchia kościelna w Starym Testamencie. Uważali, tak istotnie było, że pochodzą od pierwszego arcykapłana, którego ustanowił król Dawid, przygotowując budowę świątyni, że pochodzą od Sadoka. I Sadok z kolei pochodził aż od Aarona, brata Mojżesza. Ale niestety na tym etapie historii oni już właściwie byli półateistami. Trochę z pewnego mechanizmu obronnego. I byli niezmiernie bogaci. No bo lud Boży był zobowiązany do dziesięciny, no i ta flota płynęła. A jak jest się bogatym, opływa się wszelkie dobra, to wtedy już nie byli zainteresowani, żeby otworzyć się na proroków, przez których Bóg chciał korygować, reformować i świątynię, życie, hierarchii i ludu. W związku z tym postanowili, że objawienie Boże skończyło się na Mojżesz. Przyjmowali tylko pięcioksiąg Mojżesza. Dlatego też Jezus daje argument z Pisma Świętego, właśnie z pięcioksiągu Mojżesza. Przypomina tutaj krzak gorący Mojżesza, gdzie Bóg zainaugurował tajemnicę zbawienia Izraela, gdzie Bóg sam siebie nazwał: jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Ale nikt w najśmielszych marzeniach, żaden biblista po dziś dzień nie dopatrzyłby się w tym zmartwychwstania. Nikt. To tylko Jezus powiedział, że jeżeli Bóg ingerował w życie Abrahama, Izaaka, Jakuba i teraz ingerował w Egipcie i teraz ingeruje, przez proroków ingerował, to tylko dlatego, że Bóg się nie zgadza jako ojciec z żadną formą śmierci w istocie, którą kochał swego dziecka. Że w Bogu nie ma żadnej śmierci. I jeżeli Bóg darzy kogoś miłością, to również nie chce, żeby w jego dziecku była jakaś forma śmierci. A ta śmierć może być i w sferze ciała, i tej śmierci to ludzie się bardzo boją, ale też śmierć może być w sferze ducha. I o tym przypomniał Duch Święty w Apokalipsie świętego Jana Apostoła. Bo cóż to jest śmierć? Śmierć to jest brak obecności Boga. Tam, gdzie jest brak obecności Boga, Jego miłości, tam się pojawia śmierć. Ale teraz zapytajmy, dlaczego ci sadduceusze, ci arcykapłani, te rody arcykapłańskie wyruszyły przeciwko Jezusowi z takim śmiesznym argumentem, który Pan Jezus powiedział: to jest tylko wasze nieuctwo, wasza nieznajomość rzeczy. Żeby to zrozumieć, dlaczego się wybrali i chcieli ośmieszyć publicznie Jezusa Chrystusa, otwieramy znowu Pismo Święte, Ewangelię Łukasza i dowiadujemy się, że już Jezus dokonał triumfalnego wjazdu do Jerozolimy, podczas którego zgodził się na to, żeby być obwołany Mesjaszem. Tymi, którzy go witali, te tłumy, które go witały, to byli wszyscy, którzy doznali w ciągu 3 lat wielkich łask, uzdrowień i wierzyli, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem, że jest Bogiem, który przyszedł do ludzi. I tym razem przedtem to Jezus mówi: tylko nikomu nie mów, kim jestem. A tym razem Jezus wyraża zgodę, ponieważ wiedział, że przez Jerozolimę wejdzie przez krzyż i zmartwychwstanie do niebieskiego Jeruzalem. I tych, których ukochał w krzyżu, zmartwychwstaniu, wprowadzi głębiny Ojca, prawdziwego życia. Że już ma takich skutecznych wrogów w Jerozolimie, że nie, i Rzymianie nie mają wątpliwości, że Jezus Chrystus nie jest Mesjaszem politycznym, że nie planuje żadnego przewrotu, że zbawienie, które chce zafundować rodzinie ludzkiej, to jest zbawienie głębin ducha ludzkiego, wypełnienie Bogiem, Bożą mądrością, miłością i w gruncie rzeczy dzieło Jezusa Chrystusa jest dobre w każdym ustroju. Każdym ustroju. To nie jest ważne ustroje. Czy Jezus Chrystus, wnosząc życie Boże we wnętrze człowieka, w gruncie rzeczy chce dać dobrych obywateli w każdym ustroju, w każdym narodzie. Dlaczego podeszli do Jezusa Chrystusa z próbą ośmieszenia Go? Ponieważ po tym uroczystym wjeździe Jezusa do Jerozolimy, Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich, napisane jest, dom mój będzie domem modlitwy, a wyście uczynili z niego jaskinię zbójców. Przez zbójców tu należy rozumieć szatana. Że szatan jest tym, który zabija człowieka. Jeżeli człowiek mu przez grzechy daje swoje życie, to on go właściwie zabija w głębinach ducha. No i powywracał stoły bankierów, a to przecież byli urzędnicy, którzy pracowali dla Sadeceuszy, dla tych arcykapłanów. I to oni w pierwszym rzędzie czerpali zyski z tego wszystkiego. Oczywiście to, co Jezus tam robił z tymi bankierami, z tymi handlarzami, to lud prosty prowadziło w ogromną uciechę, radość, bo byli bezsilni, a czuli cały swąd tej sprawy. Z kolei Sadeceusze bali się ludzi, bali się tłumu. I tak powolutku wymyślili argument z Pisma Świętego, żeby udowodnić Jezusowi na oczach ludu, że nie zmartwychwstał. Przyjrzyjmy się temu argumentowi. Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał, tak nam przepisał. I to było nieprawdziwe, niezgodne z Pismem Świętego. Nie znacie Pisma Świętego, można już tutaj powiedzieć. Ponieważ tu chodziło o tak zwane prawo rodowe, prawo labiratu. Labir po łacinie to tyle samo, co brat zmarłego. Po polsku to się mówi szwagier, tak? Brat zmarły. Jeżeli dawne prawo rodowe, a Mojżesz działał w głębokiej starożytności, 13 wieków przed przyjściem Jezusa Chrystusa. W starożytności prawo ród, każdy ród miał swoje prawo i swoje prawa zwyczajowe. I na ogół wszędzie uważano, że jeżeli kobieta jakaś wchodzi przez związek małżeński, należy do jakiegoś rodu, wchodzi w ten ród, to po śmierci męża dziedziczy też majątek, ziemi, dobra, materialne. Gdyby ona sobie teraz wybrała za męża kogoś z innego rodu, to by to wzięła z sobą. Mogłaby rościć prawo do tego. Żeby nie zabierała tego majątku, nie osłabiała materialnie tego rodu, w związku z tym wymyślono właśnie to prawo lewiratu, żeby była niejako poślubiona rodowi. I któryś z braci, jeżeli tacy byli, w Izraelu z czasem dorobiono jeszcze drugą motywację, mianowicie ponieważ Izraelici żyli obietnicą Mesjasza, żeby niejako w tym nowym potomku żyło imię zmarłego i żeby on się doczekał czasów mesjańskich. To nie Bóg wymyślił to prawo, nie Mojżesz wymyślił to prawo, to ludzie wymyślili. A tak ściśle mówiąc, chciwość ludzka. I dlatego też pamiętacie, często o tym przypominam, że wiodący temat Ewangelii Łukasza to jest posiadanie, problem posiadania. Czy ja posiadam jakieś dobra, czy te dobra mnie posiadają? I zbawienie, które przygotowuje Jezus Chrystus przez krzyż i zmartwychwstanie, to polega na tym, żeby człowiek, który powiedzmy gdzieś tam chodzi w labiryncie, w podziemiach i to źródło światełka, którym dysponuje, bardzo się liczy. Natomiast jeżeli wyjdzie już na słońce, to pozwoli każdemu zgasić ten płomień, którym sobie pokonywał ciemności i szukał drogi, ścieżki do wyjścia. Jezus wie, że uleczy ludzkie wnętrza z chciwości w momencie, kiedy da smak Ojca, smak innego życia w głębinach ludzkiego ducha. I że świat będzie toczył wojny, tworzył różne prawa, miał prawników uczonych, mądrych, tylko dlatego, że nie ma we wnętrzu prawdziwego życia. Dlatego Łukasz, który na ten wiodący temat tutaj prowadza tę scenę z prawem Lewirata. A więc nie Bóg, Jezus mówi, nie Bóg to wymyślił, nie Mojżesz, tylko zaakceptował prawo rodu do czasu. Do czasu, kiedy Bóg nie rozwiąże tego problemu inaczej. W Ewangelii Mateusza mamy jakby echo, relikt tego prawa, że bardzo często, również w czasach Jezusa Chrystusa, dochodziło do związków małżeńskich między bliskimi krewnymi, ba, brat z siostrą. I to już oczywiście było wbrew prawu naturalnemu. Dlatego też pisze o tym Mateusz w swojej Ewangelii w rozdziale 19, tak. Przystąpili do niego faryzeusze, chcąc go wystawić na próbę, postawili pytanie, czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu. No właściwie chodziło bez powodu. Mężczyźnie wolno było. On odpowiedział, czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę i rzekł, dlatego opuści człowiek ojca i matkę, złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. Tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Na ten temat w tym gronie mówiłem kiedyś, co Bóg złączył przez fakt przymierza z sobą. Przymierzu daje swoje życie, bierze ludzką płodność na swoją służbę. Człowiek ich nie rozdziela. Tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Odparli mu, czemu więc Mojżesz polecił dać jej list porozwodowy, odprawić się. Odpowiedział im, przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony. Lecz od początku tak nie było. A powiadam wam, to oddala swoją żonę chyba w wypadku nierządu. Ze względu na ten tekst. Chyba w wypadku nierządu, że są tak bliskimi, krewnymi bratem i siostrą, że to już jest wbrew prawu naturalnemu. Bierze inną, popełnia cudzołóstwo. Kto oddala oddaloną, bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. To jest relikt tego prawa rodowego, echo tej chciwości, żeby nie tracić majątku. Czyli jak silne jest to w człowieku, jak bardzo chore w człowieku jest pragnienie, żeby zatrzymać jak najwięcej swoich. Nie znacie, jesteście w błędzie, nie znacie pisma ani mocy Bożej, mówi Jezus. Nie znacie pisma. Nie wiecie, dlaczego Bóg to do czasu dopuścił. Nie rozumiecie tego. I daję przykład z Mojżesza, powołania Mojżesza mówiąc, że Bóg się nie godzi z żadnym typem śmierci, jaką wszyscy bowiem dla Niego żyją. I to jest dla nas bardzo ważne stwierdzenie. Jezus chce powiedzieć, że taka jest natura miłości, że nie godzi się na żaden typ śmierci. Gdyby ludzka miłość ojca i matki była wszechmocna, to by nigdy nie zgodziła się na śmierć dziecka, a dzieci umierają. Że tutaj jest, że miłość ojca, matki nie godzi się na śmierć dziecka. I odwrotnie, miłość dziecka do rodziców sprawia, że nie godzi się na śmierć osoby bliskiej. My co najwyżej stworzyliśmy medycynę, żeby podtrzymać to życie. Stworzyliśmy cmentarze, groby i tak dalej. To jest cały czas krzyk niezgody miłości na śmierć. Jezus mówi, wasza ludzka miłość jest miłością bezsilną, ograniczoną. Niewielkie macie tutaj możliwości. A ten, który was stworzył, jest wszechmocny. I on też się nie godzi na żaden typ śmierci. Jeżeli ja, Syn Boży, przyszedłem na ten świat, jeżeli Bóg kiedyś wkroczył w historię poprzez Mojżesza, jeżeli ja teraz przychodzę, to tylko dlatego, że miłość Ojca nie godzi się na żaden typ śmierci. W sferze ducha i sferze ciała. Nie rozumiecie zmartwychwstania, ponieważ zmartwychwstanie nie jest wyprowadzeniem z grobu, tak jak Jezus wyprowadził z grobu Łazarza. Tylko zmartwychwstanie to jest udzielenie człowiekowi w stworzeniu swego życia przez Boga. To jest przebóstwienie. I w sferze najpierw ducha, a później ciała. Ludzie słuchając tego, co tam księża prawią z okazji Wielkiej Nocy, cały czas myślą o ciele. O ciele, że zmartwychwstanie. Że świat będzie światem żywych. A tu chodzi najpierw o to, że ja zmartwychwstanę w sferze ducha i jak psalmista mówi, będę oglądał Boga, będę zdolny oglądać Boga. Może Boga oglądać, czyli poznawać, doświadczać, wcześniej ja muszę być do tego uzdolniony. To jest to, co chcę powiedzieć nam dzisiaj Jezus. Na ile w nas śmierci, na tyle w nas cierpienia. Jeżeli dużo w nas cierpienia, to znaczy my tego chcemy. Tego chcę. Jezus cały czas mówi, chcę wam dać życie. Wziąłem, dobrałem specjalnie drugie czytanie z księgi z Apokalipsy świętego Jana Apostoła, żeby przypomnieć, nie tylko miłość Ojca nie zgadza się ze śmiercią swoich dzieci, ludzi i chce być wszystkim we wszystkich ludziach. Czyli dać swoje życie wszystkim ludziom. Ale Bóg chce być wszystkim we wszelkim stworzeniu. We wszelkim. Będzie nowe niebo, nowa ziemia. Nie zgadza się ze śmiercią roślinki, kwiata, kwiatuszka, stworzeń, zwierząt. My wiemy, że będzie to coś na podobieństwo Chrystusa zmartwychwstałego, przebóstwienie świata materii. Czyli wszystko, cokolwiek wyszło przez akt stwórczy Boga, wszystko będzie przeniknięte, bo będzie nowe niebo, nowa ziemia. I dla nas wnioski, czy pomagam tej miłości, żeby zabrała mi wszelkie typy śmierci, zwłaszcza tej śmierci duchowej. Czy pomagam, czy cierpię po pogańsku, jak pogani chodzą do kościoła. Niby się modląc, w zasadzie modlitwa polega na tym, żeby dawać siebie Bogu i go zapraszać w swoje wnętrze, żeby mnie zabierał wszystkie typy śmierci i przygotował mnie na, również na uwolnienie mnie od tej śmierci kiedyś fizycznej. Ostatnia myśl, skoro wszyscy bowiem dla Niego żyją, to okazuje się, że my najpiękniej istniejemy, żyjemy Ojcu. My tam żyjemy. I jak tam pięknie, wspaniale. Tylko niestety my tam nie przebywamy. My tu się ukorzeniamy. O, tu. No to życzę sobie i wam, żebyśmy żyli tam, gdzie istniejemy najpiękniej. Żeby On był w nas, a my przez myśl i serce z Nim.